Jak zapewne pamiętacie, rozpoczęliśmy ostatnio nową serię kazań opartych o kazanie na górze. Dwa tygodnie temu mieliśmy wprowadzenie do tego. Niestety nie było mnie wtedy. Mam nadzieję, że to, co ja w Słowa Bożego znalazłem, będzie się zgadzać z tym, co było powiedziane wcześniej. Ale zanim do tego przejdziemy, to tylko wspomnę, że dzieci są mile widziane na swoich zajęciach. Jeżeli mają ochotę, to zapraszamy do zajęcia na chyba piętro niżej. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 1 wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzył usta swoje, nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kazanie na górze jest to tak naprawdę opowieść o tym, jak wygląda Boże Królestwo. Królestwo Niebios, Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. Czytając ten fragment, czy też wcześniejsze rozdziały, zwróciłem pewną uwagę, na co nie zwracałem uwagi chyba nigdy wcześniej. Zwróciłem uwagę, że Pan Jezus mówił Ewangelię, ale o czymś innym niż mi to się zawsze kojarzyło. Bo dla mnie Ewangelia, dobra nowina jest o Panu Jezusie, o zbawieniu, o tym, że On zmarł za nasze grzechy, że dzięki Jego ofierze my możemy mieć życie wieczne. A w rozdziale wcześniejszym, przepraszam. W czwartym rozdziale, w 23 wierszu, Pan Jezus, kiedy chodził po synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie. Nie mówił o sobie, mówił o Królestwie. Myślę, że to generalnie mówimy o tym samym, ale spojrzenie jest szersze. Tak? Pan Jezus przyszedł na ziemię i od pierwszych słów, o których zaczął mówić, to upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. Przybliżyło się Królestwo Boże. A później mówi o kazaniu na górze, które praktycznie pewnie chyba było jedno z pierwszych takich głównych kazań Pana Jezusa. On przedstawił, jak to Królestwo funkcjonuje. Po co to Królestwo jest? Pan Bóg kiedyś założył, że będzie Królestwo, w którym będzie królował Król Królów, Pan Panów, Pan Jezus Chrystus. Chciał mieć ludzi w tym królestwie, swoje dzieci, swoje sługi, ale dzieci przede wszystkim w tym królestwie. Tylko jest problem, tak? Te dzieci, które stworzył, które miały do tego królestwa wejść, nagle okazało się, że są grzesznikami. Nagle okazało się, że dało się zwieść przez szatana. Nagle okazało się, że z nimi jest wiele problemów. I teraz Pan Bóg ma przygotowane królestwo, ale nie może nam tam do nas do Niego wpuścić, choćby bardzo chciał. Bo jeżeli wejdziemy tacy, jak jesteśmy, grzeszni, to je zepsujemy, tak samo jak ten świat zepsuliśmy. Teraz możemy narzekać na zmiany klimatyczne i inne sytuacje. Sami do tego doprowadziliśmy w wielkim stopniu. Pan Bóg powiedział, mam Królestwo Boże przygotowane, ale musicie być gotowi, żeby tam wejść. I Pan Jezus kiedy przyszedł na ziemię, powiedział, nadeszło Królestwo Niebieskie. Królestwo Boże, ono jeszcze tu nie jest, ono będzie, wypełni się, kiedy dojdziemy do ostatniego rozdziału Pisma Świętego. Ale ono już nadeszło, ono już jest zapowiedziane, jest przygotowane. Teraz jest tylko proces, kiedy wy będziecie mogli przez ten przejść, abyście byli gotowi, abym ja was tam mógł przyjąć, żebyście byli doskonali, jak Pan Jezus Chrystus, żebyście mogli tam wejść i być razem z Nim. I Pan Jezus, rozpoczynając swoje nauki, rozpoczął, właśnie mówił, jak to Królestwo Boże wygląda, a rozpoczął od fragmentu, który właśnie przeczytaliśmy, o błogosławieństwach. Ktoś kiedyś napisał, że to jest taki fragment, który charakteryzuje prawdziwie sprawiedliwego człowieka lub charakteryzuje prawdziwego obywatela Królestwa Bożego. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten, albo ostatnio przeczytałem ten fragment, praktycznie 8 słów, 8 krótkich zdań, cóż takiego. Ale po głębszym zastanowieniu, czy głębszym przeanalizowaniu, stwierdziłem, że to jest potężny fragment, który opisuje całe nasze życie, który jest praktycznie przedstawieniem, jak można do tego królestwa dojść, poczynając od nawrócenia. Tutaj niestety jest użyte słowo błogosławieni, chociaż tak naprawdę chyba powinno być słowo szczęśliwi. Słowo błogosławienie, na przykład w wierszu, w którym jest napisane, że błogosławcie, a nie przeklinajcie, jest to inne, zupełnie inne słowo. Tu chodzi o szczęście, tak? Pan Jezus powiedział, nie powiedział w tym fragmencie, czego nie robić, ale powiedział, jeżeli chcecie być szczęśliwi, to są rzeczy, które mogą robić szczęśliwi ludzie. Znalazłem definicję w moim ulubionym słowniku języka polskiego, to jest szczęście. To jest uczucie wielkiego zadowolenia, radość, pomyślny los, powodzenie, splot pomyślnych okoliczności, pomyślny traf. Pewnie się z tym wszystkim zgadzamy. Nie wiem, jak na Pan Bóg na to patrzy. Tak? Myślę, że dla Pana Boga szczęście jest tak samo ważne jak dla nas. Tylko, że tu na tym świecie chyba w zupełnie inny sposób postrzegamy szczęście niż to, co za chwilę będziemy czytać. Pozwolę sobie przytoczyć z mojego doświadczenia z kolegami z liceum, chyba kiedyś zdefiniowaliśmy, to nie były do końca nasze słowa, ale zdefiniowaliśmy, co to jest szczęście. To jest władza, pieniądze i kobiety. Z władzą chyba nikt z nas trzech, wtedy głównie się na tym zastanawialiśmy, chyba nikt nie ma nic wspólnego. Z pieniędzmi chyba też za bardzo nikt. Jeden kolega mocno się przyjął kwestią kobiet. Mniej więcej w ciągu 10 lat, a już zaczął w liceum, zmienił 3 żony. Widziałem go, w jakim był stanie, kiedy rozstawał się z drugą żoną. Nie wyglądał na szczęśliwego. Także myślę, że gdyby dzisiaj zapytać o definicję szczęścia nas, to pewnie byśmy jakoś inaczej na to popatrzyli. Pan Bóg ma swoją definicję i pokazuje, jest te 8 rzeczy, które tak naprawdę możesz powiedzieć, jeżeli je osiągnęłeś, możesz powiedzieć, że jesteś człowiekiem szczęśliwym. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ubodzy, w sensie żebrak, który nie może sam sobie pomóc i musi błagać Boga o sprawiedliwość. Tak sobie zastanawiałem, że każdy z nas, każda osoba, która przyszła do Pana Boga, najczęściej na kolanach, kiedy przyszła i poprosiła o zbawienie, o usprawiedliwienie z grzechów, to wie, co to znaczy. Ja myślę, że każdy, który oddał Bogu życie, znalazł się w takim momencie, że stwierdził, jest dno, jest czarno, przepaść. Bez Boga jestem nikim. Zrozumiałem, kim jestem. Jestem grzesznikiem, który nie jest w stanie zrobić dalej kroku. Sam z siebie nic nie zrobi. Panie Boże, jeżeli Ty mi nie pomożesz, to nikt nie jest w stanie mi pomóc. Ja myślę, że to o takim duchowym ubóstwie tutaj mówi Pan Jezus. Ten pierwszy krok, musisz zrozumieć, kim jesteś, jaki jesteś żebrakiem, że sam z siebie, ze swojej własną wolą, swoimi chęciami niczego nie osiągniesz. Musisz zrozumieć swoje tragiczne położenie. Ich jest Królestwo Niebios. Pan Jezus też wskazuje, że Królestwo Boże jest darem łaski. dla świadomych swego duchowego ubóstwa. Jeżeli zrozumiesz swój błąd, znaczy jeżeli będziesz na tyle takim szczęściarzem, że będziesz w stanie zrozumieć, w jakiej trudnej sytuacji jesteś, Królestwo Boże stoi przed tobą otworem, ale najpierw musisz znaleźć się w tym momencie, w tej duchowej ubóstwie. Błogosławieni zasmuceni, albo inaczej będący w żałobie. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który odwiedzał więzienie, pracował z więźniami i mówił, że często spotyka się takich skruszonych więźniów, przestępców. Im jest bardzo przykro. Mówi, ale nie dlatego, że popełnili przestępstwo, tylko dlatego, że ich złapali. Myślę, że tutaj o zasmuceniu, o którym Pan Jezus mówi, to jest to, że jest to jakby kolejny krok po tym uświadomieniu sobie, w jak trudnej jest tej sytuacji. Tak? Kolejny krok mówi o tym, o braku sprawiedliwości, o grzechu w moim życiu. To jest kolejny krok, który muszę jako człowiek wierzący zrobić. Tak, w liście do Koryntian, nie będziemy tego otwierać, ale tam apostoł Paweł pisze o dwóch rodzajach smutku. Jeden smutek to jest tak smutek według Boga i on prowadzi do upamiętania, ku zbawieniu. I drugi smutek według świata, który prowadzi do śmierci. Może podsumowując, czy biorąc pod uwagę te dwie pierwsze rzeczy, które Pan Jezus powiedział o szczęściu, że duchowe ubóstwo plus zasmucenie, tak, świadomość naszej tragicznej sytuacji, plus zalża grzechy, wiąże się, czy prowadzi do zbawienia człowieka. To jest ten element. I dalej o nich czytamy. Oni będą pocieszeni. Ten smutek będzie pocieszony poprzez przebaczenie Boże i poprzez zbawienie. Kolejny element, jeżeli chcesz być obywatelem Królestwa Bożego, pierwsze kroki. Błogosławieni cisi, albo łagodni lub pokorni. Jest to coś, co chyba nie jest zbyt naturalne dla wielu z nas. Cichy jest to przeciwieństwo życia pozbawionego kontroli nad sobą. Tak? Nie jest to słabość, ale rodzaj cudownej samokontroli pochodzącej od Ducha Świętego. O łagodności czytamy w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 23 wierszu, gdzie jest łagodność jest wymieniona jako owoc Ducha Świętego. I znowu to jest jakby kolejny element, tak? To jest kolejne konieczne nastawienie serca, które stoi za posłuszeństwem. Łagodność, posłuszeństwo, kolejne elementy życia człowieka wierzącego, obywatela Królestwa Bożego. W liście do Jana, pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale czytamy takie słowa. A z tego wiemy, że go znamy, że jeśli przykazania jego zachowujemy, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwy dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam postępować tak, jak on postępował. I o takich ludziach jest napisane, albowiem oni posiądą ziemię. I ten fragment jest cytatem z psalmu 37. Jeśli lecz pokornie odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Kiedy osiągną ziemię, ja nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. Czy Pan Jezus miał na myśli królestwo tysiącletnie? Zastanawiałem się, co my rozumieli przez to ludzie, którzy tam siedzieli. To byli Żydzi. Dla których ziemia obiecana jest tym czymś, co już Pan Bóg Abrahamowi obiecał. Żyjący pod okupacją Rzymu. Jak oni to rozumieli, nie wiem, jak my mamy rozumieć. Pan Bóg kiedyś to, ja nie potrafiłem znaleźć na to odpowiedzi. Kiedy? W Królestwie Tysiącletnim, w Królestwie Bożym. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. E, Pan Jezus chciał wskazać tutaj, że osoba wierząca ma inne pragnienia. Takim pragnieniem jest być takim jak Bóg, posiadać apetyt na Jego sprawiedliwość. Jest to podstawowy warunek, jaki muszą spełniać ci, którzy pobożnie żyją. Podobno, gdy głód Boga, Jego sprawiedliwość znika, wierzący staje się duchowo martwy. Pan Jezus w dalszym swoim kazaniu mówił: o nic się nie troszcie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. O podobnym głodzie, tak, też i pragnieniu sprawiedliwości Bożej pisze apostoł Paweł w liście do Filipian: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelką szkodę i wszystko uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać moc zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, a tym sposobem doznać zmartwychwstania. Albowiem oni będą nasyceni. Podobno ludzkich pragnień nie można zaspokoić rzeczami nieskończonymi. Zawsze jest coś, czego chcemy dalej. Myślę, że gdyby znowu wrócić do moich kolegów z liceum i zapytać, czy ich marzenia i pragnienia zostały spełnione, to pewnie dojdziemy do wniosku, że nie. Kiedyś chyba Rockefellera zapytano, czego oczekuje w życiu, jeszcze skoro już jest najbogatszym człowiekiem na świecie, to stwierdził: jeszcze jednego dolara. Zawsze jeszcze jest coś, czego nam brakuje, a Pan Bóg tu powiedział: oni będą nasyceni. Ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Apostoł Paweł w innym miejscu powiedział, że dobry bój wojowałem, biegu dokonałem, a wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Myślę, że to brzmi jak słowa człowieka nasyconego. Ten, który powiedział: ze wszystkiego rezygnuję. Dla mnie najważniejsze jest Boża sprawiedliwość, Boże zbawienie, później zmartwychwstanie. Na tym zabiegam. Tak, i na końcu powiedział: moje życie, które poświęciłem w tym celu, jest, mogę powiedzieć, że jest satysfakcjonujące dla mnie. Błogosławienie miłosierni albo proszący o litość. Podobno człowiek nie potrafi w naturalny sposób być miłosiernym. To jakoś jest sprzeczne z naszą naturą. Pan Jezus w swoich przypowieściach wielokrotnie i bardzo dobitnie pokazywał, jak działa miłosierdzie albo jego brak. Zapewne pamiętamy tą przypowieść, kiedy Pan Jezus mówi, że był sługa, który narobił sobie długów. I przyszedł do swojego Pana i mówi: Panie, nie jestem w stanie spłacić, ale ten jego Pan, tak, ten, którego miał długi, powiedział: okej, rozumiem, anuluję te twoje długi, jesteś z nich zwolniony. Ale za chwilę do tego, któremu anulowano drugi, przyszedł drugi, tak? I znowu mówi taką samą sytuację, też nie jest w stanie oddać. A ten: nie ma, przebacz, musisz wszystko oddać, wtrącić do go więzienia. Później czytamy, że kiedy ten pierwszy pan się dowiedział, jak postąpił ten człowiek, któremu okazano miłosierdzie, powiedział: okej, w takim razie nie ma łaski również dla ciebie. W innym miejscu też czytamy, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że jak ludzie go traktują, tak, znaczy, że cokolwiek uczyniliśmy dla tych najbiedniejszych, czy dla tych najmniejszych, to samo uczyniliśmy dla Pana Jezusa. I o tym samym Pan Jezus mówi: jeżeli czegoś nie zrobiłeś, nie okazałeś miłosierdzia tym najmniejszym, którzy potrzebują, nie licz na moje miłosierdzie. W liście Jakuba czytamy takie słowa: nad tymi, którzy nie okazują miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Myślę, że ten fragment, to krótka informacja, błogosławieni miłosierni, wskazuje na to, że nie jesteś w stanie być miłosierny, jeżeli tego miłosierdzia nie otrzymałeś. Jeżeli nigdy nie przyszedłeś do Pana Boga, nie poprosiłeś Go o miłosierdzie, o anulowanie Twoich grzechów, o zbawienie, nie jesteśmy w stanie Go dać innym. To jest coś, co najpierw musimy otrzymać od Boga, ponieważ naturalnie to z nas nie wypływa. Błogosławieni czystego serca. W psalmie 73 czytamy, możemy przeczytać: zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Bardzo piękny wiersz, ale są w Piśmie Świętym również inne wersety mówiące o sercu. Na przykład w księdze Jeremiasza czytamy: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Pan Jezus też w którymś momencie powiedział: albowiem z wewnątrz, z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, odstępność, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Biorąc pod uwagę te wiersze, w jaki sposób serce ludzkie zostało scharakteryzowane, to chyba można powiedzieć, że naprawdę szczęśliwym jest ten, kto ma czyste serce. Jest to wielkim Bożym błogosławieństwem, że człowiek może być w takim stanie albo do niego dążyć. Dalej czytamy: oni, albowiem oni Boga oglądać będą. Powstanie pytanie, kiedy będą oglądać Boga? I myślę, że należy chyba uznać, że w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w sensie duchowym teraz już możemy Go oglądać. Na przykład w pierwszym liście Jana czytamy: Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazania Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Czy tutaj wskazane jest na to, że jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw, to oczekuje, że nasze serce będzie czyste, jeżeli nasze serce nas nie oskarża. I druga sytuacja w przyszłości, w sensie fizycznym, w Królestwie Bożym, w objawieniu Jana czytamy o Nowym Jeruzalem: i nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Czyste serce, coś, co bardzo trudno uzyskać, tak? Na podstawie tego, co Pan Jezus mówił. Miejsce, skąd pochodzą wszystkie nasze problemy. Ale powiedział: szczęśliwi są tacy, którzy to czyste serce mają i oni będą oglądać Boga. Na szczęście nasz proces przygotowywania do tego, aby móc stać się obywatelem Królestwa Bożego, trwa. I Pan Jezus obiecał, że kiedyś będziemy tak doskonali jak On. Kiedy? Może jeszcze długo? Błogosławieni pokój czyniący. O jakim pokoju mówimy? W 5 rozdziale listu do Rzymian czytamy o tym, co Bóg zrobił dla nas, abyśmy mogli mieć z Nim pokój. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Natomiast w 12 rozdziale listu do Rzymian czytamy, co możemy zrobić dla utrzymania, co my możemy zrobić dla utrzymania pokoju. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to do was zależy, we wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawiajcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeżeli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozrażone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Myślę, że taka postawa niewywyższania się, dbania o dobro innych, szukanie pokoju czy rezygnacja z zemsty niewątpliwie przyczyni się do czynienia pokoju. I dalej czytamy: albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Pokój to chyba najbardziej upragniona rzecz na świecie, tak? Najbardziej oczekiwana. Najważniejsza nagroda na tym świecie to jest pokojowa Nagroda Nobla. Największa, najpotężniejsza organizacja Narodów Zjednoczonych, jej celem jest o to, żeby dbać o pokój, utrzymać pokój, wprowadzić pokój. Używa dość potężną armię do tego, żeby to się udało zrobić. Ta miłość pokoju, czy to oczekiwanie pokoju też przyprowadzi kiedyś ludzkość do problemów, tak? Bo prawdopodobnie to będzie ta rzecz, którą Antychryst przyjdzie i powie: ja mam rozwiązanie waszych problemów. Ze mnie zróbcie swojego szefa, ja wam wszystko poukładam jak należy. Rozwiążę wszystkie problemy. I wielu ludzi w to uwierzy, prawie wszyscy w to uwierzą. Ale tak naprawdę prawdziwy pokój przyniesie dopiero Pan Jezus przy swoim powtórnym przyjściu na ziemię. Czytamy o tym w księdze Izajasza. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Podobno ten fragment i przekują swoje miecze na lemieszy, na swoje włócznie, na sierpy i tak dalej jest napisany przed głównym budynkiem ONZ-u w Nowym Jorku. Nie ma tam natomiast informacji, kto doprowadzi do tego pokoju. Także ten część mi się bardzo spodobało, ale niestety jakby źródła pokoju już nie uznali. Chociaż tak naprawdę prawdziwego pokoju możemy oczekiwać na nowej ziemi, o której czytamy w objawieniu Jana. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I dalej czytamy: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Chyba obietnica prześladowań jest jedną z najczęściej powtarzanych obietnic przez Pana Jezusa Chrystusa. Prawie na każdym kroku czytamy, że Pan Jezus powiedział: mnie prześladowali, was będą prześladować. Że powiedział: nie martwcie się, będą was ściągać po sądach, będą was zabijać. Tak ma być, to się musi wydarzyć. W liście Piotra czytamy: i któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego. Ale choćbyście nawet mieli cierpieć za sprawiedliwość, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie twórzcie się. Tutaj ciekawe jest, bo te dwa ostatnie wiersze mówią jakby dwa razy o cierpieniu. Tak? Raz Pan Jezus mówi, że błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, a drugi raz Pan Jezus mówi: błogosławieni ci, którzy cierpią z mojego powodu. Jedni odziedziczą Królestwo Niebieskie, drugi otrzymają wielką nagrodę w niebie. Zastanawiam się, dlaczego pierwszy i ostatni z tych błogosławieństw kończy się tym samym. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czy Pan Jezus chciał to jakoś podsumować, czy wskazał na te dwie istotne rzeczy, ubogi w duchu i prześladowania. Tak jak wspomniałem na początku, to jest charakterystyka obywatela Królestwa Bożego. Mówiłem, 8 krótkich wierszy, które o czymś wspominają. Niestety chciałbym, żeby Pan Jezus pełni na ten temat powiedział w tym miejscu. Kiedyś miałem okazję być na jakimś takim wernisażu, był jakiś malarz, znaczy nie tylko malarz, robił różne rzeczy. Kiedyś patrzyłem na jego obraz, był obraz z jakąś tam postacią, tam jakiś był przyklejony gwóźdź, jakieś dziwne rzeczy tak na tym obrazie. No i akurat stał ten malarz i pytam, co chciał powiedzieć przez to, co tutaj namalował. No co on powiedział: gdybym chciał mówić, to bym pisał książki. A tak patrz i sobie interpretuj. Trochę mi się skojarzyło z tym fragmentem, kiedy Pan Bóg powiedział tylko tych osiem krótkich błogosławieństw, tych osiem krótkich rzeczy, które jakby bez rozwijania, które są w tym miejscu. Znaczy te wszystkie fragmenty są świetnie rozwinięte albo w dalszej kazaniu na górze, albo w innych miejscach. Praktycznie każdy z tych wierszy możemy wziąć, znaleźć sobie cały rozdział, czy w liście Pawła, Jana, czy Piotra. I tam jest to wszystko świetnie opisane. Ale tu w tym jednym miejscu, na tym pierwszym spotkaniu praktycznie ze swoimi naśladowcami Pan Jezus powiedział, jest takich osiem zasad szczęścia. Te osiem zasad mówią o wszystkim. Mówią o tym, że musisz się nawrócić. Musisz o tym, że musisz pokutować za swój grzech. Mówią o tym, że twoje serce musi się zmienić, twoje życie. A na końcu Królestwo Boże jest twoje. Myślę, że to jest taka lista do sprawdzenia, która na dobrą sprawę, obawiam się, że dopiero na samym końcu naszego życia, wtedy, kiedy już staniemy przed Bogiem, będziemy mogli stwierdzić, że dzięki Bożej ofierze wszystkie te elementy odhaczyliśmy. Spełniliśmy wszystkie wymagania, które pozwolą nam wejść do Królestwa Bożego. Ale jest to też lista, którą możemy stosować dzisiaj i teraz. Tak, sprawdzić, gdzie jestem, na którym etapie. To są osiem punktów, które Pan Jezus powiedział, chcesz być obywatelem mojego królestwa? Osiem punktów, których trzeba spełnić. Może nie wszystkie nam się uda idealnie spełnić na tym podczas naszego życia. Tak? Może będziemy upadać, może będzie problem z miłosierdziem, może z czystym sercem, może z łaską, ale pierwsze elementy zrozumienia tego, że bez Boga jestem nikim. Jeżeli nie zrozumiem mojej ubogości duchowej, tego, że bez Pana Boga, który zmarza moje grzechy, jeżeli nie jestem w stanie zrobić nic bez Jego łaski, bez pokuty za grzechy, nie jestem w stanie osiągnąć, zrobić żadnego kolejnego kroku. Nie mogę liczyć na miłosierdzie w swoim życiu czy na czyste serce, jeżeli nie zrobię tego pierwszego kroku, jeżeli Pan Bóg nie umrze, nie oczyści mnie z moich grzechów. Czytając ten fragment, miałem wiele się zastanawiałem nad własnym życiem, gdzie jestem. Nie powiem wam, ale życzę wam, sugeruję, żebyście może też nad tymi ośmioma punktami usiedli, zastanowili się, gdzie jestem. Jak daleko już jestem obywatelem Królestwa Bożego, o którym Pan Jezus głosił. Amen.